Tam pani ładno w filiżankę. Jak pani powiem od początku, to pani powie, że tu się dzieją rzeczy ponadnaturalne. Proszę panią. Ten bloch jakby sam podrzucał mi fotografie i wnuków, i prawnuków, i tak dalej. Blochem się nie zachwycałam, bo był dla mnie zbyt pomnikowy. Te jego biogramy przedstawione w polskim słowniku biograficznym, czy nawet jego postać wyłaniająca się z książki z profesora Kołodziejczyka, to była taka zbyt doskonała. Tu król kolei, nie było żadnego przedsięwzięcia, czy to gospodarczego, czy społecznego w Warszawie, żeby nie było tam Blocha. Pisał książki, wydawał je, dostawał medale, kandydat do pierwszej pokojowej Nagrody Nobla, cały świat, no cóż to jest, no. Ale jak weszłam, jak zobaczyłam, jakim był tytanem pracy, jakim wizjonerem. Jeżeli sobie zestawimy daty budowy kolei, daty zaangażowania się w cukrownictwo, nabycie majątków ziemskich, jeżeli zestawimy z datą wydawania tych jego publikacji, a wszystkich nie znamy, a jeszcze spał wcale nie tak mało, bo 5-6 godzin. Znajomość działań Blocha jest dla mnie taka deprymująca, bo nie pozwala mi posiedzieć o tak pod gruszą, tylko wciąż coś muszę robić, bo mam świadomość upływającego czasu, że ja mogłabym z nim więcej coś zrobić niż robię. Dla mnie Bloch pozostanie wzorcem.
W czasach, gdy Jan Gottlieb Bloch żył, nie było szybkich autostrad, połączeń lotniczych czy łączy internetowych. Telefony były wówczas nowością dostępną jedynie elicie. Po wybrukowanych ulicach miast jeździły dorożki. Sieci dróg były mało rozwinięte. Świetlana przyszłość rysowała się przed kolejami, które zaczęły pokrywać gęstą siatką europejskie kraje, ale nie ten, w którym przyszło żyć Blochowi.
Kolei nie budowano w królestwie, żeby nie ułatwić Prusom dostanie się do Rosji. Gdyby popatrzeć na mapę przebiegu tras kolejowych w XIX wieku, zanim zaczęto budować koleje w tej części królestwa, no to na naszych dawnych ziemiach, tych zachodnich, to tam była gęsta sieć, to się aż roiło. A tutaj była pustynia. Właśnie dlatego, że to była strategia militarna Rosji, no ale się okazało, że no nie sposób zahamować postępu.
Dzięki Janowi Gottliebowi Blochowi w Królestwie Polskim rozpoczął się gorączkowy rozwój kolei. O miano króla tychże konkurował z Leopoldem Kronenbergiem, potentatem przemysłowym i, jak on, bankierem. Inwestycje w kolej przyniosły mu sławę i ogromny majątek. Dzięki pieniądzom mógł nabyć majątek ziemski w Łęcznej.
Najpierw przejdziemy przez teren gumna, a w tej chwili jesteśmy na terenie dawnych dóbr, gdzie były pola.
Doktor Ewa Leśniewska, historyczka, muzealniczka i regionalistka, mieszka na terenie, gdzie dawniej znajdowały się pola uprawne dostarczające paszy dla koni i bydła hodowanych w majątku Blocha.
Więc wjedziemy na teren podwórza gospodarskiego, gumnem zwanego, i przejedziemy do parku, gdzie znajdowała się rezydencja Blocha. Zobaczymy obiekty gospodarcze, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów. Jeden w kształcie takiej ruiny, ale pięknie zrobiony park jest zrewitalizowany, i jeden obiekt gospodarczy, mianowicie spichlerz dworski z 1883 roku, został uratowany dzięki wyobraźni miejskich władz, pieniądzom unijnym, proszę w prawo tutaj, w prawo i pierwsza w lewo. Został uratowany i przystosowany dla potrzeb środowiskowego domu samopomocy w Łęcznej. O, już właśnie wjeżdżamy. Proszę, po prawej stronie to była stodoła. Jeszcze fragmencik, proszę zobaczyć z materiału, jakiego została zbudowana, czyli z kamienia wapiennego. To jest ogromne, to był wielki czworobok. Proszę zobaczyć, tu po naszej lewej stronie stała obora, Tu były stajnie fornalskie. I teraz wjedziemy na część mieszkalną, gdzie mieszkali pracownicy tego folwarku. Tu były wszędzie budynki, no takie jak to kiedyś były, drewniane z wielkimi dachami, bo tam się mieściły strychy, gdzie suszono bieliznę. Tu był dwór z połowy XIX wieku, ale tu Bloch nie mieszkał, bo jakże mógł przez okna oglądać teren gumna i krzątających się tutaj robotników żadną miarą. Ta droga jest granicą oddzielającą tą część dworską, jaśniepańską, od tej części, gdzie mieszkali robotnicy. Proszę zobaczyć. Piękny budynek posadowiony na wzgórzu. Zresztą zobaczymy panoramę rozpościerającą się z tej okolicy na Dolinę Wieprza. A przecież nie powiedziałam o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, żeby ją dodać do tych wszystkich zdarzeń niezwykłych, jakie otaczają historię napisania biografii Blocha. 1984 rok. Przyjechała z Warszawy delegacja ministerialna i zadzwonił do mnie pan burmistrz z prośbą, żebym oprowadziła tą delegację po Łęcznej, no bo Łęczną się zawsze chwalono jej przeszłością, bo jako taka ówcześnie nie przedstawiała niczego interesującego, zaniedbana, zapyziała. Od 1984 roku do 1999 byłam prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej i ja o tej Łęcznej mogłam mówić bez ściąg. I tak kiedy wędrowaliśmy po parku, ja opowiadałam o tym Blochu, jak zwykle zachwycona jego działalnością. Wśród nich, jak się potem okazało, była żona doktora Wernera. Doktor Werner to ekonomista, prawnik, dyplomata. To on był współzałożycielem Towarzystwa imienia Blocha. No i przyjechała jego żona z tej ekspedycji do Łęcznej i powiada: ty się tu biedzisz, w tej Warszawie szukasz kogoś, kto będzie się Blochem zajmował, a tam, wiesz, w tej Łęcznej jest jakaś wariatka, która ci może o tym Blochu opowiadać, ile chcesz. No więc pan Werner dotarł do mnie i tak się zaczęła znajomość, nie tylko z nim. W gronie tych członków Towarzystwa Blocha był także profesor Skubiszewski, nasz minister spraw zagranicznych. Dzwoni kiedyś do mnie z Hagi, bo wiedział, że ja Blochem się zajmuję. Powiedział: a czy pani wie, jakie okoliczności towarzyszyły zakupowi Łęcznej przez Blocha? No pojęcia nie miałam. A tymczasem on miał tę informację z pierwszych ust, bo stryj jego ojca był księdzem proboszczem w majątku Grabowskiego Serniki w Lubartowskiem. Bo Grabowski miał Łęczną, Serniki, Puchaczów, a no jeszcze kilka nieruchomości ziemskich z dawnych dóbr lubartowskich. No więc, co powiedział profesor? Klub myśliwski warszawski gromadził bardzo zawsze elitarne grono. Przy stoliku siedział Grabowski i Bloch usłyszał taką rozmowę. Gdyby mi ktoś dał milion za Łęczną, oczywiście rubli, to bym ją sprzedał. Bloch wstał, wyjął książeczkę czekową, wypisał czek na milion i tym sposobem kupił Łęczną. Jak dowiodłam, dzięki księgom hipotecznym, tego miliona rubli nie dał, ale niewiele brakowało, żeby tyle było, bo blisko 950 za majątek liczący blisko 16 tysięcy morgów, składających się z folwarków, Łuszczów, Trębaczów, Podzamcze, Ludwin, Ciechanki, Stara Wieś. Także to był ogromny majątek ziemski. Dzień dobry, ja dzień
krótko,
dobry.
Panie Wuniu.
Dziękuję.
Super, to dobrze.
Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję pani. Łączna była potrzebna Blochowi. Blochowie tutaj nie mieszkali, oni mieli rezydencję w Warszawie. Pałac przy Marszałkowskiej Róg Królewskiej, który, nawiasem mówiąc, w czasie wojny został zniszczony. Wspaniałą rezydencję. Natomiast ta Łęczyńska, chociaż powinno się mieć Podzamecka, bo to już nie Łęczna, Podzamcze, to była letnia rezydencja. On musiał wszystkim pokazać, że jest panem, że jest dziedzicem. To jest bardzo ważne w całej biografii Blocha, ta jego chęć wejścia w świat dla siebie obcy, o obcej kulturze, bo przecież Bloch był z pochodzenia Żydem i to jeszcze z bardzo biednej, rozrodzonej rodziny, bo było rodzeństwa razem z nim dziewięcioro. syn niezamożnego farbiarza, fabrykanta radomskiego, więc cała ta otoczka, te ramy dla jego milionów były szalenie istotne, więc on nawet może i z wyrachowania przyjeżdżał. A poza tym z daleko od interesantów, to nikt nic od niego nie chciał.
Marca 1883 roku Jan Gottlieb Bloch obecny jest na koronacji cesarza Aleksandra III. Jest już bardzo ważną i wpływową osobą w Rosji. Zwraca też uwagę samego cesarza, który poświęca mu 25 minut. O wydarzeniu tym Bloch pisze do ukochanej żony Emilii.
Moja najukochańsza żoneczko, jak ci wczoraj pisałem, byłem w Gatczynie i doznałem, o ile tylko być może, dobrego przyjęcia. Jednocześnie ze mną byli Wielopolski i Górski i kilkudziesięciu dygnitarzy wojskowych i cywilnych. Cesarz przez swojego adiutanta Czerewina kazał mi czekać do końca audiencji i przyjąwszy wszystkich razem w sali, poprosił mnie do swojego pokoju i zaczął rozmowę od tego, że minister pokazywał mu część mojej pracy, że nadzwyczaj go zainteresowała i że żałuje mocno, że dzisiaj, w dniu koronacji, nie ma czasu, by razem ze mną całość przejrzeć, a nie chce mnie jeszcze raz sfatygować do Gatczyny. Na oświadczenie moje, że zawsze jestem na jego rozkazy, odpowiedział, że jeżeli czego nie zrozumie, to skorzysta, a tymczasem prosi, żeby mu rozpowiedzieć przewodnią myśl. Około 10 minut wykładałem, jak się wyraziłem, kwintesencję wszystkich prac moich. Na zapytanie, jak wiele lat pracy wszystko to zajęło mi, i podaniu mu odpowiedzi, że od 1870 roku zajmuje się pracami naukowymi, cesarz zapytał, jak wiele lat jestem w Ministerium Finansów. Kiedy mu odpowiedziałem, że 7, znowu zapytał, czym się poprzednio zajmowałem.
Bloch to także jeden z najbardziej płodnych pisarzy i publicystów drugiej połowy XIX wieku. Miał szalenie otwarty umysł, analityczny, dociekliwy i lubiał wszystko wiedzieć. Więc jak budował jakąś kolej, najpierw wyliczył, jakie ona będzie przynosiła zyski i w związku z tym powstawały różne dzieła. Ale ktoś by mógł powiedzieć, no jak to możliwe? I budował koleje, i cukrownie, a jeszcze o majątkach nie wspomniałam, bo poza Łęczną przecież miał inne. Jak to możliwe? Otóż Bloch miał armię ludzi, która dla niego gromadziła dane. I bywało, że zatrudniał nawet urzędników państwowych. On potworzył biura statystyczne i to nie jedno, bo kiedy potrzeba było zbadać kwestię żydowską, a mam na myśli czasy próby przeniesienia ustawy bardzo restrykcyjnej dla Żydów, żeby tak jak z Rosji wygoniono Żydów, tak samo i z Królestwa, no to Bloch od razu się wziął do rzeczy. Stworzył biuro przy Urzędzie Zgromadzenia Kupców, które miało zebrać dane i dowiódł, że Żydzi są bardzo potrzebni wszystkim. Gdyby nie było Żydów, to by upadło rzemiosło, to by upadł handel i tak dalej. No więc pierwsze dzieło, 1875 rok, o kolejach żelaznych rosyjskich, wpływach i wydatkach eksploatacji i kosztach transportu i ruchu towarów. Wydana w języku nie tylko rosyjskim, bo on sam wydawał swoje dzieła. Czy kogoś dzisiaj byłoby na to stać? To jest niewyobrażalne. Ale i w języku francuskim. Proszę zobaczyć, co za myślenie. 76 rok. Poszukiwania odnoszące się do kwestii handlu i przewozu bydła i produktów bydlęcych w Rosji i za granicą. W 78. Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji. i to już było wielkie dzieło, pięciotomowe w języku rosyjskim, polskim i francuskim, które przyniosło Blochowi tytuł radcy stanu i członka Komitetu Uczonych przy Ministerium Finansów. Bloch stał się tym samym personą wyjątkową, bardzo cenioną na dworze rosyjskim. Kolejne dzieło Blocha, 82 rok, o finansach Rosji w XIX wieku. Złoty medal na wszechświatowej wystawie w Paryżu otrzymał za to dzieło. Wydane w języku rosyjskim, francuskim, niemieckim i polskim. Znalazł się w Petersburgu jako bardzo młody człowiek, niewykształcony, budował jakiś tam młyn. A potem nagle, nie wiedzieć w jaki sposób, znalazł się przy budowie linii kolejowej Petersburg-Warszawa, pierwszego połączenia kolejowego Królestwa z Rosją, bardzo długiego, bardzo ważnego i bardzo kosztownego. I znalazł się tam w roli przedsiębiorcy.
19 lat.
No może trochę więcej, bo około 20. I był wykonawcą wszystkich dworców łączących Warszawę z Petersburgiem. Jak to się stało, że z roli takiego skromnego jakiegoś urzędniczyny, bo mówię urzędniczyny, może trochę pejoratywnie to brzmi, no ale podobno jeżdżącego wózkiem gdzieś tam od majątku do majątku i załatwiającego jakieś sprawy, nagle Bloch jest przedsiębiorcą. Mało tego, wraca z tego Petersburga z milionem rubli. Buduje sobie w centrum Warszawy pałac. Po drugiej stronie Marszałkowskiej kupuje kolejną nieruchomość, gdzie była siedziba jego domu bankowego. A potem Bloch zaczyna budować cały szereg linii kolejowych, a połączenie Koluszek z Łodzią, linia kolejowa krótka, bo niewiele ponad 27 km, ale szalenie ważna, bo uczyniła Łódź jednym z największych ośrodków przemysłowych w Królestwie, a także w Rosji. Otworzyła drogi handlowe i Bloch zdobył koncesję na budowę tej linii. I miał większościowy pakiet kolei fabryczno-łódzkiej i był jej właścicielem do śmierci. To było złote jabłko. Czy pani sobie imaginuje, jaką dywidendę przynosiła ta kolej? W końcu lat 90. XIX wieku wynosiła 32%, słownie 32%. I ostatnim przedsięwzięciem Blocha to była budowa kolei łączącej Dęblin z Dąbrową Górniczą i z Ostrowcem Świętokrzyskim. Najdłuższa w Królestwie, budowana w niezwykle trudnych warunkach geologicznych, dlatego że przebiegała przez pasmo wzgórz. Na trasie tej kolei zbudowano ponad 400 mostów, i to mostów żelaznych. Największy to jest do dzisiaj most dębliński. Swoim działaniem w tej materii zyskał sobie takie miano. Króla kolei, już za życia, cara kolei. Cara, dlatego że budował koleje także na terenie Rosji. Koleje od Brześcia do Kijowa, do Odessy. Te wszystkie trzy koleje, które na tym terenie istniały, zostały połączone w jeden organizm zwany kolejami południowo-zachodnich dróg żelaznych, na czele których stał Bloch. O, proszę zobaczyć, jaki to był obiekt.
To jest część tego pałacu.
To jest oficyna.
Oficyna. A tamten budynek?
To jest właśnie pałac. On miał taką nieregularną bryłę i tam była dalsza część. Więc to był oczywiście ogromny pałac.
W strasznym stanie zresztą.
Straszny.
Taka ruina teraz.
Tak. Jest ruina. Tak, po prostu pałac zaprojektowany przez warszawskiego architekta
Adolfa Schimmelfenninga,
który przyjechał do Łęcznej na zaproszenie ówczesnego właściciela majątku Jana Gottlieba Blocha, albo Jana Bogumiła Blocha.
Z tym Bogumiłem to jest tak. To jest oczywiście spolszczenie Gottlieba. Raz jedyny, jak ustaliłam, podpisał się Jan Bogumił i to był akt jego małżeństwa. Kiedy poślubił, co prawda żydowskiego pochodzenia, ale już dawno przeszło na katolicyzm wraz z całą rodziną Emilię z Kronenbergów. Ten wielki Leopold to był stryj Emilii, żony Blocha. Ten, który wybudował kolej nadwiślańską, bydgoską, ten, z którym Bloch wojował o miano króla kolei.
Na wypadek śmierci mojej czynię następujące ostatniej woli mojej rozporządzenia. Po ustaleniu praw żony mojej do pozostałego po mnie majątku według intercyzy przedślubnej stanowię, że przeznaczam kapitał rubli 2x50 000 na własność żonie mojej Emilii z Kronenbergów. Proszę żonę moją, ażeby tego kapitału użyła na zapomogi dla zakładania instytucji dobroczynnych dla biednych i niezaradnych chrześcijan i Żydów Królestwa Polskiego.
Proszę bardzo.
Proszę zobaczyć, to jest ława kolatorska dziedzica Blocha z herbem żony Blocha Koroniec i herbem ogończyka odmiennego. My jesteśmy w części prezbiterium, czyli w tej części najbliższej Najświętszego, prawda? Więc tam były fotele dla biskupów. Mieszczanie, każdy przyjazd Blocha do swoich dóbr fetowali. I to powiedział mi już naoczny świadek, że Blocha witano jak biskupa. Na pewno wysyłał swoją straż ogniową do gaszenia pożarów, które wybuchały niemal każdego jarmarku. Jaką jeszcze pomoc udzielał mieszczanom, nie wiem, ale wielbiono go. Poza tym Bloch uczestniczył we mszach i nie szczędził datków na tacę. Pomagał, bo wszedł w rolę kolatora. Kolator to opiekun świątyni, więc to się działo jakby z natury rzeczy, więc on miał obowiązek moralny wspierać. Świątynia była w fatalnym stanie, próbowano ją remontować. Nie było oczywiście środków. Do Blocha się zwrócono z prośbą o dofinansowanie przedsięwzięcia, no i pieniądze oczywiście przekazał. A to jest nie tylko materialny dowód ekumenizmu Blocha przecież, Żyd. Przecież on się przyjaźnił z księdzem wrześniewskim proboszczem. Jesteśmy dziećmi tego samego Boga. I tę świadomość, jak myślę, miał Bloch, uczęszczając do kościoła, raz jedyny zmienił wyznanie na augsburgsko reformowane, czyli był ewangelikiem. Bo dochodzimy tutaj do zagadnienia zmiany wiary przez Żydów. Zmiana wyznania torowała drogę do sukcesów.
Szczęść Boże. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Do widzenia.
Bloch umiał się dzielić pozyskanymi pieniędzmi. Słynął z dobroczynności. Nie było właściwie żadnego przedsięwzięcia w Warszawie o charakterze charytatywnym, którego by nie wsparł swoimi hojnymi datkami. Budowy szkół, budowy szpitali, ochronek. Słowem, nie było takiego wydarzenia kulturalnego, którego on by nie wspierał finansowo. Budowę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. To tam szły tysiące rubli. Łączna była potrzebna Blochowi. Dzięki temu, że został właścicielem ziemskim, to Bloch został przypuszczony do grona szlachty. 4 lata po zakupie dóbr został uszlachcony przez cara Aleksandra III i nadano mu herb ogończyk odmienny. Dlaczego ogończyk odmienny? Bo ogończykiem pieczętowała się stara szlachta o nazwisku Bloch. Więc ta rodzina Blocha, tego ogończyka, przypuściła do swego hermu naszego Blocha, ale uczyniła to nie za darmo. A dlaczego odmienny? No bo to jest herb, gdzie jest półkole, strzała w górę i w obrębie tego półkola jest koło kolejowe z zawołaniem poprzez pracę. Czyli jest to herb wyraźnie wskazujący, za co Bloch otrzymał szlachectwo. Mój pradziadek, Bazyli Kozak, to szlachcic, no taki ubogi jak szlachta podlaska. Czyli jak to mówiono, laski, piaski i karaski tam były, prawda? I liczna szlachta, czasami wręcz zagrodowa. No ale ze świadectwem, z przekonaniem, że jest herbowa, więc nawet mieszkając w jakiejś tam lichej chałupie, to miała poczucie wyższości nad pozostałymi włościanami. Poszedł do powstania styczniowego, zabrano mu majątek, no i pozostała rodzina bez dachu nad głową, bez chleba. I dziedzice sobie pomagali. I właśnie dziadek Ignacy był u Blocha. Może dlatego, że wszyscy do niego szli. Bo przecież było wiadomo, że u Blocha musi być dobrze, skoro to taki milioner. Nie wszyscy dziedzice wypłacali pensje regularnie, nie wszyscy dbali. No więc szli tam, gdzie była perspektywa poprawy warunków. I tak też zrobił mój dziadek. No i tym sposobem w końcu znalazł się w starej wsi, na Podzamczu, był stangretem. To nie jest taki zwykły woźnica, że konie jego ciągnęły wóz drabiniasty. On pana woził. Czyli on dawał zatrudnienie rzeszy nie tylko tym swoim pracownikom w majątkach, w cukrowniach, na kolejach, ale był otwarty na wszelką prośbę. Jak tak przeanalizowałam warunki mieszkaniowe tej załogi folwarcznej i porównałam ją z warunkami, w jakich żyli w innych majątkach, no to jawi się obraz bardzo pozytywny. Są znakomite informacje z początków XX wieku, 1901 roku, opisy gospodarstw majątków ziemskich na Lubelszczyźnie. Opisywano tylko te, które zasługiwały na to, żeby je prezentować. To nie był wykaz wszystkich majątków ziemskich. Cóż tam widać? Ano, właściciel majątku powiada, że zaczyna budować osobne izby dla każdej rodziny, ale jeszcze wielu mieszka po kilka rodzin. Więc teraz sobie proszę imaginować. Jedna izba i kilka rodzin. Rodziny wielodzietne. A były rodziny wielopokoleniowe. I te gospodynie, które musiały gotować na jednej kuchni. I to życie, nawet intymne. To po prostu jest nie do wyobrażenia. A u Blocha każdy miał swoją izbę. Z komorą. Czyli takim magazynkiem, taką spiżarnią. W każdej izbie trzon kuchenny do gotowania i piec chlebowy. Tam było wszędzie, nawet w tych starych budynkach. Łęczna była o kilometr. Nie, pan Bloch pobudował dla swoich poddanych szkółkę elementarną. Także jakby na niego nie patrzeć, to budzi podziw i szacunek.
Dodatek do testamentu mojego z grudnia 1901 roku, pisany w Warszawie. Udoskonalenia obecne w technice prowadzenia wojny dają stronie broniącej się tak ogromne awantaże, że wobec wzajemnej zależności ludów pomiędzy sobą nawet zwycięski napastnik nie osiągnie rezultatów odpowiednich do poniesionych ofiar. A tym samym wojna stała się anachronizmem. Uznanie tych faktów przez szerokie koła publiczności posiada ogromną doniosłość dla ludzkości. W dalszym więc ciągu przedsięwziętej przeze mnie działalności przeznaczam sumę rubli 50 tysięcy dla użycia na premie i pomoce dla wydawnictw i działalności w celach dowiedzenia niepraktyczności wojny i jej bezcelowości.
I to jest właśnie istota rzeczy. Dzieło Blocha powinno być czytane przez wszystkich rządzących, bo zagrożenie wojną pozostało. Bloch, zbadawszy dokładnie wszystkie aspekty wojny, doszedł do wniosku, że wojna jest bezsensowna, że wojna nie da zwycięzców. I wyłuszczył to w swoim wielotomowym dziele. Stąd idea powstania Muzeum Wojny i Pokoju, bo on był przerażony. I powiedział w jednym z wywiadów, że gdyby owe 750 milionów funtów szterlingów, które się wydawało ówcześnie na zbrojenia, wydać na polepszenie dobrobytu ludzkości, no to byłby prawie raj. No dlaczego tego nie robimy? I to był impuls dla cara, żeby zwołać pierwszą konferencję pokojową w Hadze. Pacyfiści na całym świecie znali go, korzystali z jego pieniędzy. Więc był taką postacią, która się absolutnie kwalifikowała do pokojowej Nagrody Nobla. Ale w 1901 roku została dopiero po raz pierwszy przyznana. Do jej przyznania utworzyła się cała kolejka kandydatów, a wśród nich Bloch, który miał mocne argumenty w postaci tej swojej działalności, ale ona była działalnością ostatnich lat. W każdym razie miał ogromne szanse na to, żeby taką nagrodę otrzymać w następnych latach. Niestety Bloch zmarł, ale przynajmniej miał pewnie tę satysfakcję, że widział, że wnioskowano o nią.